Jest godzina 9:02, rozpoczynamy trzecią godzinę Poranka Wnet. Dzisiaj jest 19 października. W studio z przeglądem prasy Antoni Opaliński.
Dzień dobry. Tygodnik Powszechny, którego chyba jeszcze nie cytowaliśmy. W Tygodniku Powszechnym jest wywiad pana Błażeja Strzelczyka z arcybiskupem Wojciechem Polakiem, metropolitą gnieźnieńskim, no i przede wszystkim prymasem Polski. Tytuł prymasów Polski w ostatnich latach po zmianach strukturalnych w polskim episkopacie nie jest już może tak ważny, jeśli chodzi o decyzję, ale jednak historycznie jest bardzo symboliczny. Tu jest wiele ciekawych sądów, wiele też zdań ogólnych. Jedna wypowiedź, która była już cytowana, wyraźnie tłumaczę, jeśli ja usłyszę, że w Gnieźnie odbywa się jakaś manifestacja antyuchodźca, cza i że na to wybierają się moi księża, to mówię krótko, każdy, który tam pójdzie, będzie suspendowany. Co ciekawe, to ten radykalny dosyć sąd jest odpowiedzią na cytat, redaktor zadający pytania cytuje księdza Marka Gancarczyka, redaktora naczelnego Gościa Niedzielnego. Tu jest zresztą więcej elementów polemicznych z innymi księżmi, redaktorami naczelnymi, ponieważ również pytający cytuje księdza Henryka Zieliński. Właściwie nie cytuje, tylko opowiada o jego wypowiedzi, twierdząc, że ksiądz Zieliński mówił, że zamach w Barcelonie był karą za rozwiązłość. Ksiądz Zieliński nie do końca to powiedział, nieco inaczej to ujął. No i ksiądz prymas odpowiada niedorzeczne, czyli sąd, że jakiekolwiek wydarzenie na ziemi jest karą za grzechy, jest niedorzeczne. Jest to jednak pewna nowość, jeśli chodzi o chrześcijański punkt widzenia. Pamięta ksiądz prymas tekst Henryka Woźniakowskiego w piśmie Europejskich Episkopatów. Pamiętam, to było na początku objęcia przez PiS władzy. Tekst był chłodną oceną sytuacji. Tekst nie był chłodną oceną, tylko tekst był stwierdzeniem, że w Polsce umarła demokracja. Episkopat zareagował natychmiast. Zareagował chyba sekretariat konferencji episkopatu. Czemu zareagował na ten tekst? Trudno powiedzieć. W wywiadzie jest wiele różnych ciekawych sądów. Trzeba go po prostu przeczytać. W Tygodniku Powszechnym jest też wywiad z panem Marcinem Rejem, współtwórcą strony internetowej Rosyjska Piąta Kolumna w Polsce, czyli grupy ludzi, którzy starają się śledzić rosyjską propagandę. Kilku aktywistów Polaków zakłada kilkadziesiąt profili na Facebooku i aktywnie nimi moderuje. Zakładają też tam kilkadziesiąt grup i nimi administrują. Grupy niekoniecznie zaraz prorosyjskie czy antyukraińskie mają tysiące członków, autentycznych użytkowników. Daje to narzędzie do wrzucenia w przestrzeń medialną opinii i fake newsów, które rozchodzą się szybko, już w sposób naturalny, bo część ludzi podaje je dalej. Tyle Tygodnik Powszechny, Gazeta Polska Codziennie. Soros stawia wszystko. Grupa organizacji pozarządowych skupiona pod skrzydłami Fundacji Open Society George'a Sorosa ma otrzymać do dyspozycji dodatkowe 18 miliardów dolarów, stanowiących sporą część osobistego majątku miliardera. Organizacja Open Society George'a Sorosa to ponad 40 osobnych fundacji, obejmujących swoim zasięgiem wszystkie kontynenty. Jak dostaną to 18 miliardów dolarów, będą drugą co do wielkości organizacją dobroczynną na świecie. Pierwsza to Fundacja Billa Gatesa.
18 miliardów? Nie dodaliśmy jednego zera, albo dwóch, albo trzech? To nie jest 18 milionów, 180 milionów, tylko 18 miliardów?
18 miliardów dolarów, tak przynajmniej pisze Gazeta Polska Codziennie, ale taka kwota też pojawiała się w innych mediach.
A ja jeszcze na chwileczkę wrócę do Tygodnika Powszechnego, bo nie powiedzieliśmy, jaki jest tytuł. Mój Kościół nie miesza się do polityki. To jest tytuł wywiadu z prymasem Wojciechem Polakiem. Sam fakt, że wywiad ukazał się w Tygodniku Powszechnym ma znaczenie polityczne.
Tytuł też ma znaczenie polityczne, chociaż to nie są słowa księdza prymasa. Ksiądz prymas mówi o moich księżach. Natomiast mój kościół to jest tytuł nadany przez redakcję, ale rozumiem, że ktoś ten wywiad jednak autoryzował.
Czyli tytuł od redakcji pochodzi, to nie jest cytat.
To nie jest cytat.
No to co dalej?
Sułtan przyszedł do Warszawy, Warszawa do sułtana nie. Piotr Maciążek, którego znamy z portalu Defense24, mówi o wizycie Erdoana w Warszawie. Wizytę należy uznać za potrzebną. Jej zorganizowanie mogła być przykładem prowadzenia przez władze w Warszawie pragmatycznej polityki, gdyby nie afront, jaki prawdopodobnie uczyniono politykowie, rezygnując z jego spotkania z premier Beatą Szydło. To odwołanie spotkania z panią premier dosyć tajemnicze, bo właściwie nie podano powodów. Powody podawane nieoficjalnie przez źródła polskie były związane ze sprawami wewnątrz Turecji. Nie jesteśmy Katalonią. Włoscy separatyści mówią o swoich dążeniach do autonomii. Co jest ciekawe, ten materiał ukazuje się na jednym z azjatyckich portali, Channel News Asia. Właściwie cały świat w tej chwili wyszukuje w Europie kolejnych rejonów, które chciałyby upominać się o taką czy inną formę autonomii.
Nie są, bo...
Nie chcą, ponieważ wystarczy im, że będą dążyć do autonomii. Nie chcą, Lombardczycy nie chcą swojego oddzielnego państwa. Materiały na temat Katalonii są też w Gazecie Polskiej. Bartosz Kaczorowski, Front Katalonii Wojny Hybrydowej. Autor pisze tutaj o tym, że Madryt zaczął sobie zdawać sprawę z aktywnej polityki Moskwy względem problemu katalońskiego. Trudno nie pokusić się o porównanie z 1936 roku, gdy Moskwa też uznawała przejęcie kontroli nad Hiszpanią za cel drugorzędny, koncentrując się przede wszystkim na pogłębieniu konfliktu między mocarstwami w celu sprowokowania wybuchu wojny. No i na temat rosyjskich ingerencji w różne ruchy separatystyczne piszą też Amerykanie. The Washington Post. Lektura The Washington Post jest w ogóle dosyć ciekawa. Jak otwiera się stronę internetową tej gazety, to pojawia się takie motto: Democracy dies in darkness. Demokracja umiera w ciemności. To rozumiem jest nawiązanie do strasznych czasów w Ameryce pod rządami Donalda Trumpa, ale materiał pana Kaiseya Michaela, jak Rosjanie chcą udawać Teksańczyków, jest dosyć ciekawy. Autor analizuje teksaskie strony internetowe, gdzie są ludzie, którzy chcieliby, żeby Teksas wyzwolił się spod rządów centrali w Waszyngtonie i tam podobno też są, za niektórymi z tych stron stoją ludzie, którzy Teksańczykami są umiarkowanymi, ponieważ mają swoje siedziby na innym kontynencie, czyli w Rosji. Teraz będzie parę słów o samolotach, proszę państwa. Bułgaria bez nowych myśliwców. W tle rosyjski kielobby i walka o władzę. Defense 24. Bułgaria odkłada zakup nowych myśliwców. Przetarg o wartości 1,5 miliarda lewów, czyli około 760 milionów euro, w którym zwycięzcą został SAP. Gripen został anulowany. Doprowadziły do tego działania polityków wspierających konkurencyjną ofertę używanych F-16 z Portugalii, ale też lobby rosyjskie i problemy budżetowe rządu. Premier Bojko Borysow stwierdził wprost, że priorytetem jest obecnie oświata, a jeśli wojsko chce modernizacji, to musi go o tym przekonać, ale są kraje, które się zbroją. Grecy modernizują 80% floty myśliwców F-16, to jest portal Nowa Strategia. W dniu 17 października amerykańska agencja do spraw współpracy obronnej poinformowała o zgodzie Departamentu Stanu na ewentualną modernizację 123 greckich myśliwców wielozadaniowych do najnowocześniejszego standardu F-16V, zarówno wartość ponad prawie 2,5 miliarda dolarów. Przypomnijmy, że Grecją rządzi w tej chwili rząd, na którego czele stoi radykalnie lewicowy premier Aleksis Tsipras, więc mimo, że jest radykalnie lewicowy, to chce te myśliwce od Amerykanów kupować. Tygodnik Solidarność. Opiekunowie na końcu kolejki. Rząd PiS znacząco rozbudował pomoc socjalną dla rodzin. Wprowadził m.in. program 500+, ale na wzrost wysokości świadczeń wciąż czekają opiekunowie osób niepełnosprawnych. Czekają i protestują. Słowa Beaty Szydło dotyczące pomocy opiekunom dorosłych niepełnosprawnych wciąż pozostają niezrealizowaną obietnicą. Cały ten z tego tygodnia Tygodnik Solidarność, jego główna część poświęcona jest właśnie opiekunom osób niepełnosprawnych. Zaczęliśmy dzisiaj pierwszy przegląd od tygodnika w sieci, to go też na nim skończymy. Wojciech Stanisławski pisze o nowej książce dotyczącej brata Alberta Chmielowskiego, Opiekun opuchlaków. Książka jest autorstwa pani Natalii Budzyńskiej. Niezwykle jest myśleć o wszystkich losach i historiach, które przeplatają się nieustannie, podczas gdy zwykle dostrzegamy jedną narrację, najpogodniejszą. Oczywiście tak jest zawsze, taka jest natura ludzkiej pamięci. Również Kraków końca XIX wieku pamiętamy przez pryzmat wielkich dokonań, moderny, secesji, uniesienia morfinistów i facecji zielonego balonika. Wszystko to prawda. Obraz rozbawionego towarzystwa po nieprzytomnej nocy ciągnącego o świcie nad Wisłą jest bardzo wymowny, znany na przykład z Naszli ten kraj, Boja. Myśl o siedzącym na żebraczym wózku tercjarzu, czyli właśnie bracie Albercie Chmielowskim, który patrzy na nich uważnie, gdy Dagny Przybyszewska wsparta jest na ramieniu młodego doktora, kiedy przechodzą przez rynek, tylko ten obraz dopełnia.
Dopełnia przeglądu prasy jeszcze cytat z Gazety Polskiej codziennie, z Gazety Polskiej, z tygodnika Gazeta Polska, tekst Piotra Najsztora, dziennikarstwo śledcze, multibiznes pod specjalnym nadzorem, to jest o powiązaniach między służbami specjalnymi a mafią zajmującą się i hazardem i paliwem, powiązaniach na wysokim szczeblu, jeśli chodzi o ABW, śledztwo. Warto ten artykuł przeczytać, warto zajrzeć za kulisy władzy rządu PO-PSL. Jest godzina 9.11, Antoni Opaliński przeglądał dla państwa dzisiaj prasę. Bardzo serdecznie za te przeglądy prasy dziękujemy, a państwa zachęcamy do tego, żeby słuchać Radia Wnet na 87,8 i na www.wnet.fm, a w tych dwóch źródłach przekazu zaśpiewa Frank Sinatra.